Chwała Bogu naszemu wspaniałemu, że daje nam rozmawiać o tak wzniosłych rzeczach, daje nam swoje słowo, abyśmy mogli oglądać Jego wolę, abyśmy mogli poznawać Jego wolę. Naprawdę bogatym człowiekiem na tej ziemi jest ten, kto może poznawać Bożą wolę i czynić ją. Biedny natomiast jest ten, który myśli, że jego wola jest czymś największym, czymś, co może sobie mieć swobodne, mieć dla siebie. Cóż za bieda, cóż za nagość. Chwała Bogu za tych, którzy są przyodziani, chwała Bogu za tych, którzy chodzą w szacie, w tym lśniącym, można powiedzieć, obrazie Jezusa Chrystusa, w tym, co jest rzeczywiście na Jego wzór. Chwała Bogu za serca, które szukają, naprawdę gorliwie szukają Jego. Wiecie, jak to jest bardzo ważne. W dzisiejszym czasie naprawdę, i od tego chciałbym zacząć, jest jedną z priorytetowych rzeczy, powiedziałbym nawet najważniejszych, aby przebywać naprawdę w duchu gorliwości, w duchu żarliwości, w duchu gorącej miłości do Jezusa Chrystusa. Niczego innego Kościół dzisiaj nie potrzebuje. Nie potrzebuje ludzi, którzy będą im coś dawali, nie potrzebuje ludzi, którzy będą im coś tam wyrażali. Kościół zawsze potrzebował i dzisiaj jeszcze bardziej potrzebuje gorącości w podążaniu za Jezusem Chrystusem. To jest Kościołowi zawsze było największym jego pragnieniem, największym jego dążeniem. Kiedy Jezus Chrystus przechodził przez różne miejsca, dotarł do pewnego miejsca, o którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. 4 rozdział Ewangelii Jana, otwórzmy. No i tutaj czytamy, gdy musiał przechodzić przez Samarię, przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. I tak idzie rozmowa Jezusa Chrystusa z Samarytanką. Jezus Chrystus pokazuje jej wyraźnie na wodę żywą. Przychodzą, ona tam jeszcze biegnie. Widzimy, że dokonuje się to razem z zespół z tym, można powiedzieć, co tutaj też widzimy w 30 wersecie. Z ludźmi ona idzie, po tych ludziach oni przychodzą, później przychodzą apostołowie. I chciałem, żebyśmy przeczytali od 35 wersetu. Co mówi Jezus Chrystus tutaj do uczniów i tych, którzy stoją wokół Niego? Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. I będziemy szli, na razie na tym się zatrzymamy. Zobaczcie, co tutaj mówi Jezus Chrystus. Co mówi ten wspaniały Pan, kiedy tutaj właśnie rozmawia o tym, że przychodzi czas, kiedy będą Boga czcili w duchu i w prawdzie. Ten Jezus Chrystus, ten sam Pan mówi do nich w tym momencie. Widzicie, co się dzieje wokół? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Ktoś mógłby powiedzieć, no przecież patrzmy nisko, patrzmy na ziemię. Podnieście oczy swoje i spójrzcie. No oni musieli mieć te oczy naprawdę skierowane w piasek. Nie. Ktokolwiek będzie chodził w Jezusie Chrystusie, to co powiedzieliśmy na początku. Kto będzie widział Jezusa Chrystusa, miał Go przed swoimi oczyma. Będzie miał objawienie czasów, w których żyje. Będzie miał świadomość czasu, tego co się dokonuje wokół Niego. Inny człowiek, kiedy patrzył będzie na tą ziemię i to co dzieje się wokół, to ona będzie dla niego istniała. I to będą ludzie żenili się, za mąż wychodzili, będą się rodziły dzieci, będą się dokonywały różne sytuacje. I nawet chociaż człowiek będzie mógł nawet nieraz powiedzieć o czymś, co dzisiaj nie jest rzadkością, że ludzie mówią, że to wszystko się kończy, to jednak głęboko w sobie myślą sobie, nie, to nie przyjdzie za mnie, to jeszcze kupa czasu, to jeszcze na pewno ten czas się będzie przeciągał. Bo zobaczcie, przecież już nawet Biblia mówi w pewnych miejscach o tym. Otóż Chrystus wyraźnie kieruje nasze oczy. Kieruje nasze oczy przez ten fragment wyraźnie na siebie i mówi, spójrzcie na mnie. Spójrzcie na mnie, zobaczcie. Zobaczcie, jak to wszystko się dokonuje wokół. I dlaczego mówi tak wyraźnie o tym w tym momencie? Bo mówi, że zobaczcie, dokonuje się to na was. Na tych, którzy są pośród was. Na tych, których możecie patrzeć. To nie dokonuje się gdzieś w świecie, którego nie widzicie. To nie dokonuje się w świecie, który jest poza wami, to dokonuje się wśród was. Dzisiaj ludzie stygną, zostawiają gorącą miłość, pierwszą miłość do Jezusa Chrystusa. I to nie dokonuje się gdzieś tam, gdzieś w przestworzach, gdzieś na innych kontynentach, gdzieś na innych miejscach. Dokonuje się to wokół. Dlatego Chrystus mówi do nich wyraźnie w tym miejscu. Wy spójrzcie, a zobaczycie. Wy spójrzcie na mnie, spójrzcie w górę, a będziecie mieli właściwy wzrok, będziecie właściwie mogli widzieć to, co dokonuje się też wokół was. Dzisiaj ludzie mają różne decyzje. Tak jak wtedy mieli ludzie różne decyzje, a cały czas dokonuje się bieg tej ziemi, bieg tego, co będzie oczekiwało i oczekuje nas sąd. Tego, co oczekuje na tego, który będzie mówił dobro nagradzał, zło zaś karał. Dokonuje się to wszystko, to się dokonuje na naszych oczach. Wiecie, Jezus Chrystus tutaj też pokazuje wyraźnie, że wszystko dojrzewa. Wszystko dojrzewa. W dzisiejszym czasie dojrzewa Kościół, pięknieje. W świętości Jezusa Chrystusa, w tej czystości Jezusa Chrystusa dojrzewa. Ale również przy tym Kościele dojrzewa również obłuda. Dojrzewa również mniemanie o sobie, dojrzewa również religijność. Pan nasz mówi, głos nie będzie pusty. To widzimy w różnych słowach, które czytamy, pokazuje wyraźnie, że głos, że ten plon jego będzie piękny, będzie pełny. Tam, kiedy go wygnieciesz, będziesz mógł się z tego głosu najeść. To nie będzie coś pustego, gdzie wygnieciesz i patrzysz same, po prostu zmiotło wszystko przezwiecione przez wiatr. Tam wyraźnie zobaczysz, jest ziarno. Rzeczywiście jest to coś, co pomoże cię nawet nakarmić. Czy my jesteśmy pełni Jezusa Chrystusa? Tak sobie pomyślałem. Pan nasz mówi, że przyjdą, że już są dojrzałe. Podniesie swoje oczy, mówi, że pola są już dojrzałe do żniwa. Czy my jesteśmy rzeczywiście ludźmi dojrzałymi do żniwa? Czy my dochodzimy w tej dojrzałości do naszego mniemania o gotowości na spotkanie z Jezusem Chrystusem? Czy my rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy dojrzewają w samym Jezusie Chrystusie do tego? Pytanie. Bo rzeczywiście następne pokolenia będą oczekiwały, jeśli Pan nie przyjdzie od nas tej dojrzałości, wtedy co będzie? Kiedy patrzę na niedojrzałych mężczyzn, którzy uciekają od odpowiedzialności, myślę sobie, co ty żądasz od swojego syna, co będziesz żądał od swojej córki, żeby byli dojrzali, kiedy ty uciekasz od konsekwencji swoich decyzji? Kiedy ty nie chcesz podejmować swoich decyzji, albo podejmujesz i uciekasz od ich konsekwencji? Myślę sobie, w takim razie nie jesteś w ogóle tym, kto chce podejmować to, więc nie narzucaj drugiej osobie. Ale jeśli rzeczywiście dojrzewasz do tego, Chrystus wspaniale pokazywał dzień za dniem jego swoją dojrzałość do tego, aby być posłusznym Ojcu, dojrzałość w tym, żeby wykonać każde jedno z zadań, które zlecił mu Ojciec. Wspaniała dojrzałość. Wiecie, to jest coś, co powinno nas pociągać. Coś, co powinno pociągać całe pole, kiedy patrzysz na siewcę. Powinno cię to pociągać i mówić, pole powinno mówić, ja chcę być jak siewca. Każde to ziarno, każdy kłos powinien mówić, ja chcę być jak ten siewca, ja chcę być taki piękny, taki wspaniały, jak ten, który mnie zasiał. Nie można sobie pozwolić nigdy, przenigdy sobie nie można pozwolić na to, żeby powiedzieć o sobie, a wiesz, ja tam kłosik mały wśród tych wszystkich kłosików, jestem nieznaczący. Paweł, kiedy mówił te słowa, on pokazywał w tym wyrazie na Jezusa Chrystusa. Mówi, ja owszem, ale Chrystus działający we mnie działa z tą mocą, z którą poznacie Go, kiedy przyjdę do was. Zobaczycie, jak działa moc Jego we mnie. On nie mówił, moc Chrystusa jest słaba, może jakoś się ujawnia, może nie, może wygra z wami, może nie wygra. On wiedział dobrze, że z każdym wygra moc Chrystusowa, która działa w nim. Z każdym, który jej się przeciwstawia. On nigdy nie mówił o mocy Jezusa Chrystusa, która mogłaby być przyćmiona, która mogłaby być słaba. On zawsze mówił o niej jako wielkości. Dlatego prawdziwe żniwo, prawdziwe pole będzie zawsze piękne, wielkie, dorodne. Tylko pytanie, czy będziesz ty wśród tych kłosów dorodnych, pięknych? Czy raczej poprzestaniesz sobie na tym, żeby rzeczywiście być tam jakimś kłosem wśród tego bujnego pola? Czy chcesz, aby Chrystus spowodował w tobie dojrzałość, innymi słowy? Czy pozwalasz mu na tą dojrzałość? Dojrzałość Chrystusowa nie zatrzymuje się na jakimś etapie życia człowieka, w jego umyśle. Nie zatrzymuje się na tym, co on myśli o swojej dojrzałości. dojrzałość Chrystusa to jest codzienna społeczność z Nim, codzienne naśladowanie Go, codzienne bycie blisko Niego. To jest, i wtedy wzrasta coś dojrzałości, wtedy doświadczasz tego, jak ten Chrystus staje się nawet cenniejszy niż najmniejsze szczegóły na tej ziemi. Nieraz szczegóły, ja widzę, jak chrześcijan ciągną jakieś szczególiki, codziennie go ich przyciągają, ich wzrok. Oni naprawdę są w stanie pójść jedną i drugą stroną. Dzisiaj, kiedy modliliśmy się, kiedy właściwie jeszcze wcześniej, kiedy mieliśmy prośby modlitewne, pomyślałem sobie o takiej rzeczy. Pomyślałem, Panie, pragnę Cię prosić jeszcze bardziej o to, żeby pozostawianie świata nie było dla mnie przymusem, ale było dla mnie przyjemnością. Żeby pozostawianie czegokolwiek w tym świecie, co byś mi jeszcze pokazał, że jeszcze może gdzieś jest, to żeby to była dla mnie przyjemność, Panie. Przywilej, że ja nie muszę żyć jak ten świat. Że ja nie muszę rosnąć tutaj i powiedzieć, że świat mnie karmi, świat mnie żywi, świat mnie ubiera, świat mi daje życie. Bzdura, dziecko Boże, żywione jest przez Boga, siane przez Boga, utrzymywane przez Boga i w tym plonie zbierane przez Boga. Ani trochę tam diabeł nie ma do nich wstępu. Ani trochę nie może poszczycić się, że dziecko Boże, to takie wiecie, gdyby nie ja, w żadnym wypadku. Tak jak Paweł mówi, wszystko pochodzi od Boga. Czy ten, który sieje, czy ten, który później podlewa, wszyscy będą pochodzili od Boga, bo wtedy rzeczywiście dopiero będzie widać tą Bożą dojrzałość. Co zatem? Zatem my musimy mieć rzeczywiście oczy czujne, jak to już było wcześniej zaznaczone, oczy trzeźwe, wpatrzone w Chrystusa, abyśmy rzeczywiście zobaczyli, co się wokół nas dzieje. W wielu tematach, jak... Może już tutaj nie będę ich wyszczególniał, ale w wielu tematach potrzebujemy zbliżyć się jeszcze bardziej. W wielu tematach widać to, jak po prostu próbujemy coś zrobić na swój kształt, ale Chrystus mówi nie, jeśli nie zrobisz tego na wzór, który Ci wyraźnie wyznaczyłem, nie zrobisz tego tak, jak Noe miał zrobić arkę, jak Mojżesz miał zrobić ten przybytek, jak wszystko po kolei miało być zaznaczone, miało być zrobione. Nie dojrzejesz. Nie dojrzejesz. Naprawdę ludzie dzisiaj sobie myślą, że i oni będą stanowili o swojej dojrzałości. Bzdura. Jedna wielka bzdura. Bo dojrzałość określa Chrystus. Bycie blisko Niego. To jest dopiero dojrzałość. On określa, co w tej dojrzałości na danym etapie się odbywa. A ludzie dzisiaj naprawdę przez swój humanizm, nie wiem co jeszcze, myślą sobie, ja sobie określę, że w tym etapie będę sobie robił jeszcze to, w następnym etapie będę sobie jeszcze robił tamto i bardzo często później biorą książki i podpierają się nimi. A gdzie Chrystus? Gdzie rzeczywiście Chrystus? Gdzie Duch Święty, który chce prowadzić człowieka na właśnie wzór Jezusa Chrystusa, który przypomina, byśmy nigdy nie wzięli rzeczywiście czegoś w swoje ręce, bo później potrafimy naprawdę coś mówić, ale w życiu dojrzałości będzie brakowało. Będzie brakowało, bo Chrystus uczy życia. Chrystus uczy codzienności. Chwała naszemu Panu za to, że możesz na tej ziemi, może nie miałeś wzoru, może nie miałeś kogoś, kto by cię poprowadził w twoich młodzieńczych latach i uczył cię wejścia w dojrzałość, uczył cię wejścia w dojrzałe, odpowiedzialne życie. Nie miałeś może. Ale tu jest ktoś. Tu jest ktoś, ten wszechmogący Ojciec, wspaniały Jezus Chrystus, kto wie, jak cię wprowadzić w dojrzałość. Jeśli myślisz sobie, że możesz być chrześcijaninem niedojrzałym, jak w wielu decyzjach swojego życia byłeś niedojrzały tutaj w ziemskich sprawach, tak mylisz się. Tak mocno się mylisz i to mylenie się może być na twoją niekorzyść wieczną. Bo Chrystus zawsze prowadzi do dojrzałości. Chrystus zawsze uczy dojrzałości w słowie, w czynie, w myśli. Dojrzałości prowadzi do tego. Oczywiście nie spada to na ciebie jak kamień na jakiś ciężar, na jakieś dziecko, wielki ciężar, którego to dziecko krzyczy, ja nie uniosę go. Nie, on uczy tego przez codzienność, ale uczy tego. Nie uciekaj przed tym. Nie mów, że ja sobie poradzę. Nie mów sobie, ja wiem, jak być dojrzałym człowiekiem. Nie mów tego. Kiedy Chrystus ci daje, wyznacza lekcje, kiedy Chrystus ci pokazuje, jak to ma być czynione, kiedy pokazuje ci swoją prawdę w tej dojrzałości, nie dyskutuj z Nim i nie buntuj się przeciwko Niemu, ale poddaj się, zobaczysz wtedy, jak rzeczywiście On będzie cię uczył tej duchowej dojrzałości. Wtedy rzeczywiście zobaczysz, że będziesz w pewnym momencie i sam zobaczysz, jak blisko ci z Chrystusem I zobaczysz, jak wzmocnione są twoja wiara, twoja miłość, twoja łagodność, cichość. A następnie będziesz tym, który będzie mógł już innych zachęcać do tego, żeby rzeczywiście tak się dokonywało. Co dalej czytamy? Już żniwiarz odbiera, 36. Mówiliśmy o tej dojrzałości, przechodzimy do 36. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Zobaczcie, Jezus Chrystus wyraźnie to pokazuje. Żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny. Żniwiarz, który sieje to słowo, patrzy, dokonuje się to. Idzie ta osoba i przekazuje to słowo dalej. Ona widzi, zobaczyła Jezusa Chrystusa. Ona zobaczyła tego, który przyniósł jej rzeczywiście prawdę i pobiegła. Czy my, widzący prawdę Jezusa Chrystusa, biegniemy, aby innym zwiastować tą prawdę? Jesteś chrześcijaninem nie wiem ile lat, nieważne, nic mnie to nie obchodzi. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to idziesz i tą prawdę roznosisz w miłości Chrystusowej. Dzielisz się tą prawdą, aby radość siewcy i żniwiarza była wielka. Jeśli zostawiłeś to dla siebie i myślisz sobie, to jest moja prawda, to jest mój Chrystus, to jesteś pożałowania godzien. Naprawdę. Bo Chrystus jest tym, którego roznosisz z radością. Dlatego Chrystus mówi, im więcej ziarna jest rozsiewane, tym większa radość jest siewcy i żniwiarza. Dlatego Chrystus zawsze się raduje, kiedy lud Boży raz, że tak jak powiedzieliśmy, jest dojrzały, ale dwa, idzie i sieje tą prawdę. I mówi o tej prawdzie. Dzieli się tą prawdą. Raduje się tą prawdą. Rzeczywiście widać, że z niego można powiedzieć, wylewa się ta prawda. Manifestuje się przez niego ta prawda, bo on szczyci się. Dla niego to jest radość. Nie ciemięża. Dla niego to nie jest jakaś choroba, która przylepiła się do niego. I teraz pod tą chorobą on musi rzeczywiście to robić. Nie. On się raduje. Raduje się z tego, że to dzieło może być dokonywane i przez niego, aby rzeczywiście radość była wspaniała. Siewca Jezus Chrystus. My później widzimy w innej przypowieści, gdzie tam jest powiedziane, że żniwiarze to aniołowie, ale my wiemy dobrze, że przychodzi ten czas, kiedy Pan chce zbierać to. Nasze umysły, nasze serca muszą być do tego podatne, do tego całkowicie podatne, powiedziałbym nawet podporządkowane temu całkowicie, żebyśmy mogli iść i rzeczywiście, żeby to mogło się przez nas dokonywać. Aby ten siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Ilu dzisiaj chrześcijan jest dla tego siewcy i dla tego żniwiarza smutkiem. Ludzie, którzy zasiadają, myślą sobie o sobie, że już potrafią naprawdę wielu pouczyć. A patrzą na nich siewca i żniwiarz. I mówią, to takie niedojrzałe. To takie niedojrzałe. Dojrzałe w opowiedzeniu o sobie. Kiedy wychodzisz na pole, weź to obrazowo. Jeszcze wrócę na chwilę do tego tematu. To wychodzisz na pole i zamykasz oczy i słuchasz. Co ci mówi pole? I wtedy pole rzeczywiście roznosi się głos i mówi, jestem dojrzałe, wspaniałe, wielkie, cudowne, bujne, można mnie kosić. Tak? Tak wychodzi rolnik? Nie, on idzie. On idzie na pole, on patrzy. On nie słucha tego, jakie tam jest pole. On patrzy, co tam się dokonuje, jaki jest ten kłos. On patrzy na to, jak ono wzrosło. On patrzy, jak ono wygląda. Kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, on nie będzie słuchał tego, co mamy do powiedzenia na swój temat. On będzie patrzył, kiedy rzeczywiście ktoś żył, jak żył, czy miłość w nim była, czy była w nim wiara w ten dzień jego przyjścia. To będzie dla niego istotne. Nie opowieści, bo ten czas, w którym żyjemy, jest naprawdę trudnym czasem pod względem tego, że wielu na temat swojej wiary mogłoby opowiadać wiele. Ale jak sobie radzą w sytuacji doświadczenia, kiedy przychodzi na nich próba na nerwy, próba na gniew? Jak sobie radzą w tej sytuacji? O, Chrystusowa dojrzałość prowadzi nas w wielu momentach, w wielu dziedzinach do tego, abyśmy w tym mogli dorastać do męskiej doskonałości, abyśmy mogli być w tym jak Chrystus, który w niczym nie dał się podejść, abyśmy mogli być jak nasz Pan, który nie pozwolił się wyprowadzić nikomu z równowagi. Wierzysz w to? Pytam się, czy w to wierzysz, bo to jest istotne, jeśli nie wierzysz, to wracamy do podstaw, do wiary, która mówi, że musisz wierzyć w każde słowo, które pochodzi od Niego. Ale jeśli wierzysz i każde słowo widzisz, jak dalej idziesz z tą wiarą, jak ona w tobie powoduje, że każde słowo nabiera tej mocy, to rzeczywiście widzisz, jak chcesz tej radości jeszcze więcej. Chcesz tej radości. Samo to, jak widzisz, jak to się rozwija w tobie, prowadzi to do tego myślenia. Panie, ja chcę twojej radości więcej. Chcę, żebyś siewcą mógł się cieszyć. Żebyś nie wiesz, kiedy przyjdziesz, nie nadejdzie ten dzień. Że mógł się radować. Radować się, że taki plon, że mogłem i ja należeć do tych pięknych kłosów. Kłosów takich naprawdę bogatych. Panie, daj mi to. Dzisiejszy czas jest czasem naprawdę, jak już mówimy nieraz, ludzi, którzy myślą, wielu ludzi, nie wszystkich, chwała Bogu, ale wielu ludzi, którzy myślą, jakoś utrzymać się na powierzchni, jakoś tam być, być w jakimś miejscu, posiedzieć, wytrzymać, a później dalej do roboty. I nawet jeśli trzeba, to nie włączyć telefonu, no bo życie, no to wiecie, musicie zrozumieć życie. Kto dzisiaj jest gotowy na to, żeby wyłączyć telefon komórkowy na jeden dzień i rzeczywiście spędzić ten dzień z Panem? Ja wiem, są pewne komunikatory, są pewne rzeczy, przez które porozumiewają się Boże dzieci. Ja tu pokazuję coś więcej. Rzeczywiście nieraz Pan Cię może poprowadzić do tego, żeby rzeczywiście wejść z Nim jeszcze bliższą społeczność, wejść z Nim jeszcze bliższą relację i wtedy rzeczywiście wiesz o tym, że może coś się dziać obok, ale Pan Ci mówi, będziesz dorastał, będziesz w pewnym momencie stał przed moim świętym obliczem, ja będę wprowadzał Cię w tą dojrzałość, będę wprowadzał Cię w tą relację, nie będziesz miał już umysłu zakrętnego czym innym, jak tylko mną w tym czasie. Nieraz jest tak, i to słyszymy, nie chcę krytykować, nie sądzę, bo nie o to mi teraz chodzi, że rzeczywiście nawet w czasie zgromadzenia przychodzą myśli o tych ziemskich sprawach. Nieraz patrzę na ludzi, nieraz widzę ich twarze, a oni są już gdzieś tam obecni. Nieraz myślę o sobie, jak wróg próbuje. Rozmawialiśmy w środę o czymś tak wielkim, czymś tak wspaniałym. Mówiliśmy rzeczywiście o trzeźwości. Mówiliśmy o synostwie. Mówiliśmy o tym, że trzeba być rzeczywiście tym, który trwa, bo inaczej odpadnie człowiek. Który trwa w miłości, bo inaczej odejdzie ten człowiek od prawdziwego bycia z Jezusem Chrystusem. I wiecie, kolejny dzień, kolejna społeczność, kolejny czas bycia przed Bogiem. Czy dzisiaj jest ten czas twój, mój, bogatszy? Czy dzisiaj ten czas masz jeszcze bogatszy? Wiecie, nieraz nasze oblicza naprawdę mogą być gdzieś zamyślone, ale w tym czasie, kiedy rzeczywiście rozmawiamy o tych tematach, przychodzi wróg, mnie tak samo podchodził. Różne myśli przychodziły, obowiązków naprawdę, tak jak powiedzieliśmy sobie, mamy wiele. Ale w tym wszystkim najważniejszy zawsze jest Chrystus. Wtedy rzeczywiście możesz nawet w tym momencie stracić. Nawet w tym momencie możesz sobie myśleć, mógłby ktoś zadzwonić z następnym zleceniem, mógłby ktoś mi coś zaproponować. Rzeczywiście, Panie, widzisz, że potrzebuję. Widzisz, że potrzebuję pracy, potrzebuję zarobić i tak dalej, i tak dalej. Ty mówisz, nie. Mój Panie, najbardziej co w życiu potrzebuję Ciebie, bo Ty troszczysz się o wszystko inne. Najbardziej potrzebuję to ten kłos Twojego działania, żebyś Ty mógł pośród tego wszystkiego go utrzymać, żebyś Ty mógł go pośród tego wszystkiego jeszcze podnosić we wzroście, żebyś mógł go utrzymywać aż do swojego przyjścia, jako cały czas wzrastającego, gotowego do żniwa w Twoim dniu. Widzimy tą wielką prawdę, przechodzimy dalej. Co widzimy w tym następnym fragmencie? W tym właśnie sprawdza się przysłowie. Inny sieje, a inny żnie. Zobaczcie, masz prosty przykład. Co masz teraz w swoich rękach? Słowo Boże. Masz je w swoim języku. Możesz je czytać, chwała Bogu. Ktoś nad tym pracował. Bóg dał, żeby ktoś nad tym mógł pracować, żebyś mógł to rzeczywiście mieć i czytać. Chwała Bogu za tych, którzy przyłożyli serce do tego. Chwała Bogu za to, że można to mieć w takiej formie. Chwała Bogu za to. Ale zobaczcie, to idzie przez pokolenia. Dzisiaj ten dzień, twój dzień, jeśli będziesz rzeczywiście dla Jezusa Chrystusa, jeśli będziesz poddany Jezusowi Chrystusowi, będziesz mógł być tym, który tak samo sieje. I nawet jeśli byś nie widział tego efektu końcowego, nie zniechęci to cię. nie zniechęci, nie spowoduje tego w tobie, że ty będziesz chciał być po prostu tym, który będzie widział i sianie, i zbieranie. Nie. Ty będziesz miał tą świadomość tego, że Pan może dać komuś innemu to, co ty dobrego zasiałeś. Naszą rzeczą jest siać dobro, a Bożą rzeczą jest to je nagradzać. A Bożą rzeczą jest ustanawiać też tych, którzy będą je żeli, którzy będą je zbierali. O tym mówił Chrystus do apostołów. O tym właśnie staram się im powiedzieć, że zobaczcie, wy patrzycie na to, wy możecie być świadkami tego, co inni uczynili, co było dokonywane wcześniej, a wy możecie być tymi, którzy rzeczywiście zbierają z tego, patrzą na to, chwała Bogu za to, za te każde pokolenie, które idzie i sieje i dokonuje pracy i nie żąda od Boga tego, żeby jaka praca była za mnie, taka była też odpowiedź za mnie i dla mnie nagroda tylko. Nie, ty masz świadomość tego, że jesteś w Kościele, w całym ciele Chrystusowym, którym to Bóg zarządza przez swoją głowę i ty masz robić to, co chce, to każe głowa. A głowie jest wyznaczać dzień, w którym to się będzie rozwijało. Dzień, w którym przyjdzie zapłata. Wiecie, nieraz patrzę na ludzi, którzy chcą koniecznie, aby się inni nawrócili. Chcą koniecznie, aby rzeczywiście oni przyszli teraz, właśnie tutaj, do Pana Boga. I nieraz ludzie poddadzą się pod jakąś presję, pod jakąś siłę. Ale co później się dzieje? Ci ludzie nie ożywają przez Ducha Świętego. Ci ludzie nie stają się rzeczywiście całkowicie dziećmi Bożymi przez to, że dotknął Duch Święty, uświadomił o tym grzechu, sprawiedliwości, o sądzie tak w pełni. Rzeczywiście nie przyszli naturalnie, tylko przyszli pod jakimś pręgierzem, pod jakąś siłą. I co się dzieje? Oni w pewnym momencie, kiedy przychodzi doświadczenie, uciekają. O, niech Bóg nam pomoże, abyśmy byli tymi, którzy nie robią tak. Którzy rzeczywiście wszystko oddają Bogu. Co nie znaczy, że nie zachęcamy, nie kierujemy, nie zwiastujemy Jezusa Chrystusa. Zwiastujemy, zachęcamy, kierujemy ludzki wzrok na Chrystusa Jezusa, ale nie wyznaczamy człowiekowi czasu nawrócenia. My przychodzimy pokornie do Boga, my siejemy, rzucamy to ziarno w tą glebę i przychodzimy do tego, który daje słońce, deszcz, wszystko, co jest potrzebne, bo wiemy, że od Niego pochodzi wzrost. Aby to w ogóle mogło kiełkować. Od Niego to pochodzi. Dlatego przychodzisz do Boga. Naprawdę dzisiaj szkoli się ludzi do tego. I patrz, nawet wróg często napiera na to, żeby już jesteś jakimś wierzącym. Już działaj, idź już tu, idź już tam. I później patrzysz na człowieka, jak on sobie po prostu w pewnym momencie zwiesza głowę, zamiast widząc w nim radość Chrystusa, to widzisz w nim człowieka zwieszonego głową, człowieka, który rzeczywiście żyje pod jakimś ciemiężycielem, ale nie pod Chrystusem. Kiedy idziesz z Chrystusem wykonywać jakąś pracę, ty jesteś szczęśliwy. Będą łzy, nieraz bólu, nieraz rzeczywiście smutku, ale zawsze będzie szczęście. Zawsze będzie szczęście. A nigdy nie będzie czegoś takiego, że Chrystus będzie kazał ci teraz iść i opowiadać o mozole. Dlatego niewielu ludzi w ostatecznym czasie też będzie, którzy będą rzeczywiście zwiastowali Jezusa Chrystusa swoim życiem, swoim rzeczywiście ustami, ale będą tacy, którzy zwiastują, którzy o Jezusie Chrystusie będą mówili rzeczywiście z radością i szczęściem, którzy inni po nich będą widzieli, że to jest tego życia człowieka, to jest jego szczęście. To jest to, jakby rzeczywiście niektórzy byli w stanie ocenić, jak nieraz były, dzieci Boże wychodziły gdzieś na ulicę, byli w stanie ocenić, mówiąc, człowieku, to opowiadasz tak realnie o tym swoim szczęściu. Tak rzeczywiście albo coś wziąłeś, albo rzeczywiście to jest dla ciebie coś tak pięknego, albo to faktycznie widzisz, o czym mówisz. Tak może wystąpić. Inaczej dziecko Boże niech będzie, rzeczywiście wróci do Chrystusa. Niech Duch Święty z powrotem napełni serce tym zachwytem, a dopiero wtedy niech idzie i niech mówi. Inaczej nie będziemy wskazaniem na Chrystusa. Bo na Chrystusa, tego cudownego Pana, wspaniałego Zbawiciela, nie można inaczej wskazywać, jak ze szczęściem i z radością. Bo zbawienie nie stało się naszą męką, nie stało się naszym jakimś przemocą wziętym sercem, ale to się stało przywilejem Bożych dzieci. Naprawdę, kiedy Boże dzieci spotykają się na ulicy, to jest przywilej, że one mogą od razu rozmawiać o Chrystusie. To jest zadowolenie. To jest szczęście. Wiecie, jak tego nam bardzo potrzeba? tego doznają, wiem, że doznają tego ci, którzy naprawdę całym sercem pragną więcej Chrystusa. Pragną tego i widzą, jak potrzebują tego. Tam, gdzie to stracili, wiedzą, muszą szybko do tego wracać, żeby rzeczywiście dla nich było nieszczęściem przebywanie z tym światem i rozmawianie o nowo-nowych to ciekawostkach, o jakichś to wieściach, które nowo dotarły do nich na nowo. Ale o tym, czym dzisiaj Chrystus stał się dla ciebie. Ktoś by powiedział, mama może tak powiedzieć, dzieciom, widzicie dzieci, ile mam obowiązku, jest mi ciężko, jest mi źle. Albo może powiedzieć, zobaczcie, tyle mam obowiązku, tyle rzeczywiście jest trudu przez ten cały dzień mamy nad wami, kochane dzieci, ale w tym wszystkim pomaga mi Chrystus. Kiedy już jest mi bardzo ciężko, ja przychodzę do Niego, dzieci kochane, ja padam przed Nim na swoje oblicze, już zmęczona, nie daję rady, ale wysławiam Go za to, że Go mam. Dzieci kochane, nigdy nie myślcie sobie, że bez Chrystusa podołacie rzeczom tego świata, może matka powiedzieć, albo może mieć zwieszoną głowę i na końcu, jeszcze na koniec dnia dzieciom przylać, żeby wiedziały, że mamie było tak bardzo ciężko. Albo może rzeczywiście tym dzieciom mówić. One, to jest naprawdę wielka, wielka praca, którą wykonują. Ale jak ważne jest to, żeby wskazywać na Jezusa Chrystusa. Ty, który siedzisz w pracy, o rodzicu. Ty, który myślisz sobie, ojcze, który siedzi sobie w pracy i myślisz sobie, no wielka, ciężka praca, przychodzę do domu i rzeczywiście potrzebuję teraz dzieci odpocząć. Powiedz tym dzieciom, wróciłeś z pracy, gdzie z wielkiej łaski Bożej mogłeś być z Jezusem Chrystusem, gdzie Chrystus uczył cię nawet w tej pracy dojrzałości, nawet w tej pracy uczył cię odpowiedzialności. Jezus Chrystus, gdzie uczył cię tego i tamtego i te dzieci będą mogły być wychowywane w tym środowisku Jezusa Chrystusa, a nie w środowisku domu, w którym jest tylko źle, ciężko, mozolnie. Mnóstwo jest takich domów na tej ziemi. Mnóstwo. I dlatego wiele ludzi się rozchodzi, bo mówią, że ja nie chcę tak żyć, ja chcę żyć, pożyć troszeczkę dla siebie. Ja chcę trochę dla siebie tego życia. A tutaj rzeczywiście chwała naszemu Panu za to, że możesz siać wszędzie. Siać wszędzie. I niech to zbierają inni. Niech to sianie zmęczy cię. Niech to sianie daje ci trud. I o tym przejdziemy za chwilę dalej. Niech to rzeczywiście zmęczy cię w tej pracy. I niech ktoś inny z tego skorzysta. Tak jak rodzic męczy się. Już często nie dlatego, żeby sam z tego skorzystał. Ale dlatego, żeby mogły z tego skorzystać dzieci. Aby dzieci miały co rzeczywiście jeść. Aby było co rzeczywiście w domu Pan daje. Aby ten rodzic mógł wykonywać tą pracę. I tak się też dokonuje. Tak jeszcze bardziej w tym chrześcijańskim życiu. Kawalerowie, ci, którzy jeszcze nie weszli w stan małżeński, ileż bardziej, o ileż więcej oni jeszcze mogą żyć dla Jezusa Chrystusa, nieograniczeni tymi obowiązkami, które przychodzą już na ojców, matki. O ileż bardziej oni powinni nieść rzeczywiście Jezusa Chrystusa. Wykorzystać jeszcze bardziej tą dobę, jeszcze bardziej wykorzystać ten czas, żeby nieść innym, rzeczywiście siać jak najwięcej Chrystusa. W tych rzeczach codziennych, w tych sprawach, wszędzie tam, gdzie są. Chwała Panu naszemu za to, że dał nam przyzwolenie, abyśmy mogli siać. Dał nam ziarno, nie powiedział, nie dotykaj tego, to ziarno jest tylko dla mnie. Nie ruszaj tego. Masz chodzić, być posłuszny i to wszystko. Nie, dał tobie mi ziarno, abyśmy mogli to rozsiewać. Nie myśl sobie tylko o tym, że to ziarno, to ty będziesz decydował, że będziesz się rozsiewał po 15 albo po 16. Nie, rozsiewa się cały czas, przez całą dobę. Wszędzie, gdzie jesteś, możesz rozsiewać ziarno Jezusa Chrystusa. Wszędzie, gdziekolwiek jesteś. Dlatego Słowo nam Boże mówi wyraźnie, uważaj, chodź w czujności i trzeźwości, bo wszędzie tam albo możesz zwiastować Chrystusa. Albo zwiastować Pana tego świata ciemności. Jaki tam jesteś, to widać. Dlatego Pan nasz mówił później dalej, że naprawdę nie będziecie później widzieli, że będziecie później chcieli, nie będziecie później lgnęli do spraw tego świata. Będziecie jako żołnierze moi, którzy będziecie lgnęli do spraw wieczności, tego co pochodzi z nieba. Wiedząc o tym, że to będzie was jeszcze bardziej trzymało w czujności i trzeźwości, aby wykonywać Bożą wolę, już nie swoją. Naprawdę, abyśmy byli takimi. Ta ziemia pełna jest osób, które naprawdę zwiastują swoje chrześcijaństwo, którzy mówią, że można jednak to razem połączyć, że można połączyć życie w tym świecie, tolerancję razem z chrześcijaństwem. Nigdy to się nie połączy. Zawsze chrześcijanin będzie pełen miłości, pełen rzeczywiście wyjścia w stronę tam, gdzie będzie siał, ale nigdy nie pozwoli sobie na żadne na żadne złączenie ze światem, na żadne złączenie z grzechem, nigdy nie pozwoli sobie na żadne złączenie z jakąś tradycją, nigdy nie pozwoli sobie na żadne złączenie z tymi, którzy naśmiewają się z Boga. W żadnym wypadku. Wiecie, nieraz mnie rwało do tego, że jak widziałem, daj Boże, aby się nawrócił, ale kiedy przychodził teściu do mojego domu, może to będzie słyszał, daj Boże, przychodził teściu do mojego domu, to nieraz mnie rwało do tego, żeby rzeczywiście coś powiedzieć, zrobić. Ale wiedziałem w tym czasie, Panie, odejdę na bok, wolę śpiewać z dziećmi. Rzeczywiście dzieci, jeszcze bardziej im zasiewać Chrystusa, gdyż rzeczywiście nic nie będę miał wspólnego z tymi, którzy Pana Boga nie miłują. Chociaż rzeczywiście ból jest straszny, ale rzeczywiście Bóg Chrystus sam mnie prowadzi do tego. I kiedy nawet mówi mi, kiedy się żegnamy, że może, że ja też będę w niebie, to mogą powiedzieć niestety, nie, bo ci, którzy nie miłują Jezusa Chrystusa, tam nie będą. I ktoś może mi powiedzieć, ty człowieku ostry. Ja mówię, nie ostry, tak mówi Boże Słowo. Ono mówi zdecydowanie, że jeśli nie chcesz Chrystusa Jezusa, to nie mów o tym niebie. Dobrze ci na tej ziemi, pójdziesz tam, gdzie cała ta ziemia. Ale jeśli rzeczywiście uniżysz się przed Chrystusem, jeśli przyjdziesz, dlatego sianie, to nie jest sianie jakiegoś swojego ziarenka, to jest sianie świętości Chrystusowej, czystości, oczywiście w Jego łagodności, w Jego miłości, aby się człowiek uratował. Nie w tym, abyśmy cieszyli się ze śmierci grzesznika, ale z tą miłością, aby się upamiętał, ale zawsze to będzie prawdziwe ziarno. To nie będzie ziarno jakiejś dzisiejszej Ewangelii letniej, jakiejś rozwodnionej Ewangelii, to będzie zawsze ziarno prawdziwego Bożego Słowa. Dlatego trzeba być dojrzałym, żeby to siać. Trzeba być człowiekiem, który naprawdę widzi Chrystusa. Ma podniesione oczy i widzi Chrystusa, aby to siać. Naprawdę, bo można iść coś robić. Ale wtedy zapytanie jest, czy nie lepiej ten czas pożytkować, żeby to zrobić i nabywać jeszcze bardziej dojrzałości? Paweł mówi, ja uważam, abym sam zwiastując wam Chrystusa nie odszedł od tego. Rzeczywiście, co wam zwiastuję, abym żył. Dlatego później widzisz ludzi, którzy łączą się ze sobą, którzy rzeczywiście tracą gdzieś z oczu to ziarno. Tracą tą żarliwość. Oni już nie mają tą żarliwości o Chrystusa. Oni sobie nawet później już łączą pewne rzeczy w swoich głowach i mówią, nie trzeba tak żyć. Dzień sądny bowiem pokaże, kto rzeczywiście był ziarnem, a kto nie. Czy ci, którzy sobie pozwalali na pewne rzeczy z tym światem, czy ci, którzy sobie pozwalali na religijność, na jakieś tam swoje wyznania, wiary, będą rzeczywiście z Panem? Czy nie raczej ci, którzy kochali Go całym swoim sercem, którzy pokochali Go ponad własne życie, ci jedynie będą z Chrystusem. Nie będzie dwóch nieb. Nie będzie nieba górnego, nieba niższego. Będzie jedno niebo. Tam będą tylko święci, ci, którzy oddali życie za Jezusa Chrystusa, którzy oddali życie Chrystusowi, którzy chcieli, aby rzeczywiście ich dojrzałość prowadziła ich tam, gdzie zaprowadziła tych wcześniej. A gdzie zaprowadziła, mówi Paweł? Na cierpienie, na prześladowanie, na odrzucenie, na pohańbienie. Tam zaprowadziła ich dojrzałość, chwała Bogu. Tacy są rzeczywiście dojrzałymi, którzy nie stwarzają obrazu religijności, ale którzy idą za Jezusem Chrystusem, którzy nie chcą sobie pożyć na tej ziemi, a przy okazji mieć polisy, ubezpieczenia na wieczność, ale którzy naprawdę chcą iść za Jezusem Chrystusem. O nich Biblia mówi, ci, jedynie ci, rzeczywiście zachowali Boże Słowo takie, jak ono jest. Tu nie chodzi o zachowanie czegoś w tych czasach ostatecznych. Nie chodzi o zachowanie jakichś tam prawd. Tu chodzi o zachowanie Słowa Bożego. Chodzi o zachowanie prawdy Bożej. Tego, co jest czyste, święte, nieskalane. Nie, niczym nie złączone z tym światem. Całkowicie oddzielone od tego świata. O to tutaj chodzi. Dlatego pole Boże będzie zawsze święte. Zawsze czyste. Ono nie będzie miało brudnych oczu. Ono nie będzie miało brudnych palców od klikania. Ono nie będzie miało brudnego serca od pożądliwości tego świata. Ono będzie miało czyste oczy, czyste ręce, czyste serce. Do tego prowadzi Bóg. Do tego prowadzi każde swoje dziecko. I dlatego Bóg powiedział, że ja zatroszczę się o to dla was. Bo wy nie jesteście w stanie ani troszeczkę w tą stronę pójść sami. Ani troszeczkę. Dlatego ja zatroszczę się o was. Dzisiaj człowiek jest gotowy pójść kilometry, naprawdę wielkie kilometry pójść w religijność samemu. Ale naprawdę za Chrystusem idzie się tylko w Jego sile. Bóg prowadzi za Chrystusem tylko w swojej mocy. Bo człowiek nie jest w stanie. To nie religia. To nie jest jakieś tam sobie mniemanie o sobie. To jest żywa Ewangelia. Żywa prawda, żywe oddzielenie od tego świata. Dlatego tak ciężko jest ludziom oddzielić się od tego. Dlaczego? Dlaczego tak ciężko? Jeszcze tak gdzieś serce chciałoby jeszcze. Podpowiada wróg, no i ty jeszcze powalcz o nich. Ty jeszcze rzeczywiście bądź miły, ty nie bądź taki. Dlaczego tak jest? Dlatego, że twoja decyzja o pójściu całkowicie za Jezusem Chrystusem, o tym, żeby rzeczywiście nieść tego Jezusa Chrystusa w każdym miejscu, w każdym czasie, jest potężnym zagrożeniem dla wroga duszy człowieka. Dla diabła jest potężnym zagrożeniem dla niego, bo tam, gdzie Boże dziecko pójdzie ze świadomością Bożą, z tym rzeczywiście, kim jest w Jezusie Chrystusie i będzie rzeczywiście zwiastowało w miłości, uniżeniu Jezusa Chrystusa. Tam Bóg powiedział, swoje obietnice dał, że dokonywać się będą zmiany. Bóg będzie to potwierdzał poprzez zmianę ludzkich umysłów, ludzkich serc, gdzie będzie to potwierdzał. A jeśli będziesz dzisiaj letnim człowiekiem, człowiekiem, który sobie będzie pozwalał na letność, to co Bóg ma potwierdzać? Letność? Nie, czy jak? Przecież letność pochodzi nie od Boga. Zletnienie jest od diabła, więc diabeł potwierdza swoje. Gorącość jest od Boga. Dlatego będziesz w stanie rzeczywiście zostawić wiele na tej ziemi, aby rzeczywiście być tym, który sieje, aby rządzić można było wiele. Naprawdę. Zobacz z przebiegu tych lat, które coś robiłeś tutaj na tej ziemi. Ja patrzę na siebie. Z przebiegu jakichś lat, które rzeczywiście jakąś pracę wykonywałem. Zobacz. Ktoś mógłby powiedzieć, no zobacz, utrzymałeś się do dzisiaj. Gdyby Bóg nie był ze mną, nie w życiu bym dzisiaj nie, ani nie miał jedzenia, ani nie miał picia i nie wiem, gdzie bym był. Utrzymywał mnie Bóg przez te lata i Jego troska powodowała, że rzeczywiście człowiekowi nie brakło niczego. To Jego wielka troska to powodowała. Nie mój trud. Dlatego dzisiaj Bożym pytaniem do nas jest: ty rozważ to przede mną, mówi Bóg. Czy rzeczywiście ile potrzebujesz na to, żeby na tej ziemi zyskiwać, a ile potrzebujesz, żeby zyskać Chrystusa? Ile potrzebujesz, żeby wziąć jeszcze więcej z Chrystusa, żeby rzeczywiście być z Nim? Oczywiście możesz być wszędzie, tam gdzie pracujesz, uczysz się, gdzie jesteś, możesz być z Chrystusem, ale żeby coś im dać, musisz ty też mieć czas na wzięcie tego. Czas na swoją relację, osobistą, intymną relację z Bogiem. Jeśli nie masz tego czasu, to później rzeczywiście powiecie mi zbyt ostro, mówię, niech Bóg to osądzi. To później rzeczywiście są nerwy, którym mamy nie podołają. Są nerwy, którym ojcowie nie podołają. Są nerwy, którym mężowie nie podołają. Żony nie podołają. Dlaczego? Bo nie ma tej relacji intymnej z Bogiem. Nie ma tego zaangażowania w to, żeby uczyć się więcej, żeby przejmować dojrzałość w tym od Chrystusa Jezusa. Nie ma tego czasu, a później dziwić się, że przecież to dziecko prowadzi mnie do takiej irytacji. Więcej masz Chrystusa, wtedy więcej tego Chrystusa zaniesiesz temu dziecku. I modlitwa stanie się jeszcze gorętszą wtedy, kiedy to dziecko będzie ci jeszcze bardziej powodować w tobie nerwy. I sam Chrystus będzie cię zatrzymywał w reagowaniu jak ten świat. Co nie znaczy, żeby nie karcić. Biblia wyraźnie na ten temat się też wypowiada. Ale to nie jest ten temat teraz. Naprawdę więcej Chrystusa. Więcej z dojrzałości Chrystusowej w nas. Dlatego tutaj dalej Chrystus mówi w tym 38 wersecie, czytamy: ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Zobaczcie, mówi Jezus Chrystus, ja posłałem was, inni się trudzili. Rządź, ja posłałem was rządź, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili. Zobaczcie, to wyraźnie wskazywało. To wskazywało również i na Jana, który zwiastował upamiętanie tym ludziom tam na pustyni. Zwiastował im wyraźnie to. I ci apostołowie później wchodząc w to, oni mogli już też spotykać ludzi, którzy byli gdzieś tam ochrzczeni chrztem Janowym, dlatego że było zwiastowane upamiętanie, aby się ludzie upamiętywali. A później Duch Święty dokonywał dalej pracy przez apostołów. Chwała Bogu za poprzednich, dla tych, którzy przed nami się nawrócili i którzy dokonywali pracy w Jezusie Chrystusie. Ale my nie jesteśmy tymi, którzy w tej pracy mają się położyć i sobie pogwizdać w niebo. i pomyśleć sobie, niech oni sobie popracowali, teraz jest pauza. Moje pokolenie to pauza. Nie, mamy być tymi, którzy będą dalej, jeszcze bardziej lgnęli do Jezusa Chrystusa z każdym dniem i przez których Duch Święty będzie mógł tą pracę dokonywać. Dalej i dalej, jeszcze więcej i więcej tej pracy dokonywać. Ze względu na to, że właściwe wzorce powodują właściwe odwzorowanie, powodują właściwe naśladowanie, nie obijanie się. Kiedy widzisz rzeczywiście pracowitego ojca, ty wiesz, że w tym domu nie utrzyma się syn leń. Że ten ojciec będzie go strofował, napominał, zachęcał, ale rzeczywiście zawsze ten syn będzie widział ten wzorze tego ojca pracującego. I albo z tego domu wyjdzie, albo rzeczywiście zacznie tego ojca naśladować. I tak się dokonuje to w chrześcijaństwie jeszcze bardziej. Kiedy widzisz dobre wzorce, kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa, widzisz tam doskonałość pracy, posłuszeństwa, uniżenia. Widzisz tam tego, który naprawdę w swoje pole nie wychodzi raz w roku. Popatrzysz tylko, jak ono wygląda i wraca z powrotem. On tam przebywa. On tam przebywa, on dba o to pole nieustannie. On troszczy się o nie dniem i nocą, aby rzeczywiście to pole, kiedy będzie czas żęcia, przyniosło wspaniały plon. Taki jest Chrystus. Taki jest nasz Pan. Chwała Mu za to. Dlatego też my powinniśmy być tacy, którzy całe serce do tego przyłożymy. Ludzie odchodzą często później z powrotem w świat, w swoje domowe rzeczy, w swoje pragnienia w świecie, swoje pożądania, jakieś tam rzeczy, które by pragnęli w świecie. Dlaczego? Bo tracą wspaniałość Chrystusa sprzed swoich oczu. Tracą Jego wystarczalność, Jego całą zachętę, tracą to sprzed swoich oczu i wtedy rzeczywiście odchodzą z powrotem i w pewnym momencie wzięcie im już z Biblii nawet do rąk, w wolnych 5 minutach mówią, a bez sensu, to tylko 5 minut. Albo sobie myślą, nie no, już dzisiaj rano czytałem. Zobaczyliby wspaniały tort przed sobą, kilkupoziomowy, nie wiem z czym jeszcze tam. Nie, 5 lat temu jadłem. Nie, od razu by oczy zapragnęły, żołądek by się odezwał swoimi sokami. Od razu by była wspaniała przemiana przygotowująca żołądek do przetrawienia tego. O ileż bardziej my w Chrystusie Jezusie powinniśmy rzeczywiście być tymi, którzy są gotowi, aby przyjmować zawsze w Jezusie Chrystusie ten pokarm z nieba. To szczęście i radość w Jezusie Chrystusie. Zgromadzamy się po to nawzajem, przebywamy, żeby wziąć więcej ze wspaniałości Jezusa Chrystusa. I każdy, jest Boża obietnica na to kolejna, że każdy weźmie to, gdy będzie patrzył na Niego. Gdy rzeczywiście w uniżeniu przyjdzie, aby z tego źródła wziąć, zaczerpnąć. Dlatego zaczerpnęła z tego ta Samarytanka i widzimy, co się z nią stało. Ona zaczerpnęła z tego. Stało się na niej to, co powiedział Jezus Chrystus. Słowa, które wypowiedział, że ja będę, dam wodę tym, którzy będą jej potrzebowali, którzy będą jej pragnęli i od tego czasu już nie będą musieli jej szukać nigdzie więcej żadnych innych źródeł, bo znaleźli właściwe źródło, bo znaleźli mnie, Jezusa Chrystusa. Dlatego ludzie na tej ziemi dzisiaj przechodzą próbę, albo masz źródło jeszcze w tym świecie, albo twoim źródłem jest Jezus Chrystus. I można rzeczywiście być człowiekiem, który zabiega o wiele, trudzi się o wiele, a na później po swoich latach spojrzeć na to i powiedzieć, no tak, zbudowałem fajną budowlę, ale coś mi przy tym zabrakło. Albo rzeczywiście może coś niewielkiego. Może powiesz niewielkie, ale kiedy spojrzysz z pozycji Jezusa Chrystusa w Jego wzrokiem, spojrzysz trwałe na wieczność. Za tym, co chcesz budować. Co chcesz osiągnąć. Coś trwałego na wieczność. Zbliż się do Chrystusa. Unisz się przed Nim. Rzeczywiście przybywaj więcej z Nim. Coś na tą ziemię, coś, co rzeczywiście później tylko może być jeszcze powodem tego zmartwienia, zbliża się do tego świata. Masz wybór, ja również. Ale ja chciałbym tutaj, żebyśmy jeszcze na chwilę zatrzymali się nad tym, co tutaj Jezus Chrystus powiedział w tych słowach, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili. Dziwne słowa, ktoś mógłby rzec, powiedzieć, no jak, trudzili się inni, wy nie trudziliście się? Przecież Ewangelia jest czymś tak łatwym, przyjemnym, bez trudu zawsze przychodzi. Zbawienie tak, za darmo, z łaski. Uczniostwo jest rzeczywiście tym, co wykonujesz każdego dnia. Tą pracą, którą wykonujesz, poświęceniem, które wykonujesz, takie jest uczniostwo. Takie jest uczniostwo w Jezusie Chrystusie. Zbawienie owszem za darmo, ale w uczniostwie wzrastasz. Jesteś tym, który się tym karmi, tym, który rzeczywiście trudzi się tym, aby jeszcze więcej wykonać z Bożego planu. Z tego, co rzeczywiście jest Bożym planem. I chwała Bogu za to, że są ci, którzy się trudzili. Jeszcze raz to powiem. Chwała Bogu za to, którzy się trudzą dzisiaj. Którzy nie myślą sobie o tym, dołączę do 8 godziny mojego snu 9. Co to za problem? A niech będzie 10. No, trudno, muszę odpocząć właściwie. Rzeczywiście, odpoczynek jest ważny. Ale jeśli w tym czasie mógłbyś rzeczywiście być przed swoim Panem, rzeczywiście stać przed swoim Panem w tym czasie, zyskiwać to, co nie przyjdzie ci łatwością, ale zyskiwać to, co później widzisz, jak Bóg wspaniale odpowiada, to twoja zachęta przychodzi do tego. I chociaż ciało twoje mówi, pośpij sobie. Dzisiaj znana jest przez wielu, nie mam, że wszystkich, taka funkcja w telefonie jak drzemka. Miło się ją wciska wielokrotnie. Ale kto dzisiaj, ja mówię tak samo, Nie chcę teraz nikogo osądzać, ale nawet jeśli miałbym kogoś oprzytomnić, niech będzie chwała za to Panu naszemu. Ale ile razy rzeczywiście wstałeś tak i wiedziałeś, że te 5 minut stracone w społeczności z Twoim Panem, bo nikt Ci tego czasu z Twojej pracy, nie przyjdziesz 15 minut później do pracy, nie powiesz, no tak wyszło, a później 30, no też tak wyszło, godzinę, to już nie masz gdzie później przychodzić, bo zwolniony jesteś, tak wyszło. Dlatego jeszcze bardziej w sprawach duchowych. Coś, co jest pracą wspaniałą na wieczność. Coś, co możemy przyłożyć ręce do właściwej pracy. Do pługa, który rzeczywiście daje pracę i efekty wieczne. Chwała Bogu za to, że nam pozwala do tego w ogóle podejść. Mówi, zachęca nas i mówi, wy rzeczywiście nie traćcie czasu. Paweł mówi, dobrze wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Wykorzystujcie dobrze czas. Nie marnujcie go więcej. Niech wasz czas będzie maksymalnie wykorzystanym czasem. Niech ci, którzy żyją w twoim otoczeniu, wiedzą, ten człowiek nie marnuje czasu. On nawet jest ci w stanie głupią rozmowę przerwać. Bo mówi, że nie ma na to czasu. Chrystus prowadzi nas do trzeźwości. I nawet jeśli rzeczywiście, ja tu mówię o Bożych wskazaniach, o rozmowie, która rzeczywiście kieruje zupełnie w świat, kiedy naprawdę Chrystus mówi o tym, co w górze myślcie. I rzeczywiście wtedy widzisz człowieka, kiedy ściąga do świata. I wtedy drugi jeszcze mu powie, a gdzie Chrystus z tym wszystkim? Gdzie On? Nie mam czasu na tamte sprawy. Dosyć im musiałem oddawać w ciągu tygodnia czasu. Teraz jest mój czas, aby już temu nie krzątać się wokół tych spraw. Teraz jest jeszcze więcej Chrystusa. Gdzie są takie serca, które w pokorze i uniżeniu to uczynią. Są, chwała Bogu za to, że są na tej ziemi, abyśmy by jeszcze bardziej tak mogli to widzieć. 14 rozdział 1 Koryntian. Wszystko to, co, tak było już raz powiedziane w słowie, tak mówi Biblia, wszystko to, co wykonujesz dla Pana, jeśli w tym rzeczywiście jest widoczny Chrystus, zwiastowanie Jezusa Chrystusa, sianie Go, naprawdę zostanie ci to pięknie, potężnie nagrodzone w dniu Jezusa Chrystusa. Każdy ten dzień, jeszcze raz powiem, dla mamy, która bardzo ciężko pracuje w domu, dla tego ojca, który w tym czasie gdzie indziej pracuje i później, kiedy się schodzą, ta praca, która jest wykonywana razem, każda ta chwila, kiedy jest skierowana na Jezusa Chrystusa, ona naprawdę będzie wynagrodzona. Może nie tutaj jeszcze, na tej ziemi, bo tutaj jest dalej trud, ale ona zostanie naprawdę, kiedy przyjdzie Dzień Pański, Pan to wszystko spisuje. Pan to wszystko, można powiedzieć, pamięta. Tutaj pierwszy Koryntian. Czwarty rozdział, otwórzcie. Później przejdziemy do 15. Czwarty rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian. Myśmy głupi dla Chrystusa, od 10 wersetu. A wyście rozumni w Chrystusie, myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, i jesteśmy nadzy i policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas. My błogosławimy, prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. My staliśmy się jak śmiecie tego świata, jako mieciny u wszystkich aż dotąd. Zobaczcie, jaka chwała, jakie wywyższenie, jaki majestat apostołów. Zobaczcie, co on mówi. Czy to nie jest szok? Czy to nie jest rzeczywiście tak mocno zastanawiające? Co on tutaj mówi? Do czego prowadzą ludzie? Otóż właśnie on mówi, trudzimy się i będziemy to dalej wykonywać. On nie mówi tego z wyrzutem, że już teraz koniec, nie będziemy tego więcej robić. On dalej się trudzi, jak ta żywicielka, z miłością i łagodnością dbająca o dzieci, o tych, którzy rzeczywiście potrzebują tego każdego dnia. Paweł mówi, nam to jest dane, abyśmy to tak wykonywali. I będziemy to dalej wykonywać. Chociaż tyle tych przeciwności, chociaż tyle tych trudów, znoju, ale będziemy dalej się trudzić, aby Ewangelia tak czy inaczej dalej wam była zwiastowana. Wiecie, my żyjemy w czasie, kiedy rzeczywiście możemy iść kupić wiele rzeczy do sklepu. Ale to nie zwalnia nas z tego myślenia, że stoimy cały czas przed Jezusem Chrystusem i z tego, żebyśmy zwiastowali zawsze i wszędzie Jezusa Chrystusa. Tym, co mówimy, tym, jak żyjemy, jak postępujemy, aby rzeczywiście ten Chrystus w każdym momencie mógł być zwiastowany. Aby ten trud, to wszystko, co ponosimy, mogło wyraźnie wskazywać na Jezusa Chrystusa. Chwała Panu naszemu za to, że oni naprawdę tak oddali całe swoje serca, całe swoje życie poświęcili, abyśmy my także mogli o tym czytać. Chwała Bogu za nich. Dalej czytamy 15 rozdział tego samego listu. Znam też ludzi na tej ziemi, którzy lubią się zmęczyć, którzy naprawdę lubią dużo pracować, którzy w pracy różne rzeczy, które poza nią nie otrzymali, otrzymują. Ale pytanie jest znowu i do nich. Czy robisz to dla Chrystusa, czy Chrystus jest w centrum? Nie, jeśli na tym jest skupiona cała uwaga, to nie. Jeśli na tym skupione jest życie, to nie. To zaniesiesz znowu coś, dasz następnym coś, co będzie tylko problemem. Ale kiedy jest Chrystus w centrum, to będzie naprawdę coś, co będzie miało dla nich podporę, co będzie miało dla nich siłę, dawało im do życia. Nieudręczenie. 15 rozdział i tutaj z tego znany nam fragment, czytałem go już nie raz, przypomnę. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje, 57 werset i dalej, zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Zawsze, mówi, zachęca tych braci. Mówi, nie rezygnujcie. Nie rezygnujcie. Nigdy nie pozwólcie sobie na to, żeby już powiedzieć, a niech następni się trudzą. Nigdy nie rezygnujcie. Chociażby siły z was rzeczywiście ubywało. Nigdy nie rezygnujcie. Pracujcie. Ale co on mówi? Harujcie na tej ziemi, żeby zdobywać domy, posiadłości, majątności. Nie. Dla Chrystusa. Ile Paweł po sobie domów zostawił? Ile zostawił po sobie Chrystus, ile zostawili Piotr, Jan, inni apostołowie. Przecież oni życie swoje oddali. Zostali zabici ze względu na Ewangelię. Często ci, którzy żyli po nich, patrząc na nich, wiedzieli, że kiedy pójdą ich śladem, nie spotka ich za to kwiatuszkowa, bym powiedział, droga, wysłana płatkami. Róż, nie, oni wiedzieli o tym, że będą wchodzili w cierpienie, w doświadczenie. Kiedy będą szli za tymi wzorcami, chwała Bogu za to. To nie jest tak tylko, że ojciec wychodzący z domu może rzeczywiście powiedzieć, że wychodzi na cierpienie, na doświadczenie. Nie, ojciec ma swoje doświadczenie, matka ma swoje doświadczenie w domu. Doświadczenia różnego rodzaju. Nieraz cierpienie, nieraz udręka, nieraz trud. To wszystko znosimy razem, kochani, aby kiedy spotykamy się jak Kościół, zachęcić się jeszcze do większego, śmielszego biegu, do tego, żeby rzeczywiście nie opuszczać rąk, żeby nie kierować wzroku na ziemię, ale jeszcze odważniej, śmielej patrzeć w tym wszystkim na Jezusa Chrystusa, gdyż wiemy, że przyjdzie dzień Jego zapłaty, przyjdzie dzień, kiedy On zapłaci, kiedy odpowie na to wszystko. Przyjdzie taki dzień, jeśli nie myślisz o tym, jeśli myślisz o tym, żeby rzeczywiście na tej ziemi, rzeczywiście coś zapewnić swoim dzieciom, to próbuj. Ale będziesz kolejną osobą w cyklu tych ludzi na tej ziemi, która jeśli nie uda, tylko zmarnujesz swoje życie. Bo te dzieci będą później może miały pewne zasoby wiedzy, pewne rzeczy będą może miały, ale nic im to nie pomoże w doświadczeniu z grzechem. W doświadczeniu z grzechem daje zwycięstwo tylko Chrystus. I tylko pełnia Chrystusa zapewnia rzeczywiście w sercu, w umyśle, że człowiek jest na zwycięskim miejscu i może zwyciężyć. Dlatego co chcesz dać następnym, co chcesz dać swoim dzieciom, co chcesz dać następnym pokoleniom, daj zwycięstwo swojego życia z Chrystusem. Pokaż im na Chrystusa. Kolosan 4 rozdział. Ten sługa Boży, którego nie będziemy tutaj pomijać, przeczytamy o nim 4 rozdział, 12 werset. Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Co on ponosił? Ponosił za was przyjemność, ponosił za was zapłatę, odpłacaliście mu tym wszystkim dobrym, także naprawdę miał fajnie, dużo wszystkiego pod dostatkiem, ten Epafras naprawdę sobie zacnie żył, trud ponosił, wystawiał mu samo to świadectwo ten, który jak przeczytaliśmy wcześniej, naprawdę w trudzie, w znoju zwiastował Ewangelię Jezusa Chrystusa i był z tego szczęśliwy, radosny, ten wystawiał świadectwo następnemu Bożemu słudze i mówi rzeczywiście wystawiam to świadectwo, a mówi dalej jeszcze. Mówi, bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są tam, jeszcze w innych miejscach. Ponosi wielki trud. Jaki on ponosił trud? On stawał przed Panem, on wołał za nimi, on nieustannie przypominał, kiedy miał możliwość, przypominał o tym, co mówi Jezus Chrystus, o tym, że na tej ziemi nie będziesz miał przyjaźni, że twoim przyjaźnią jest Chrystus, że twoją ozdobą jest świętość po wsze czasy. On im przypominał. Ktoś mógłby powiedzieć, co to za trud? Tak. Myśli sobie, co to za trud? Kiedy rzeczywiście dbasz tylko o siebie, ale kiedy myślisz o innych, kiedy twoje serce jest dotykane przez to, żeby stać nieustannie przed Panem i walczyć już o innych, kiedy rzeczywiście myślisz sobie, że w tym czasie oni rzeczywiście są jeszcze w większym doświadczeniu, więc Panie, będę jeszcze więcej ich zachęcał. Pokonam drogę, pokonam ten czas, pokonam przeciwności, oddam to, co jeszcze mogę oddać na Twoją chwałę, aby rzeczywiście to czynić. O to chodzi. Dlatego później rzeczywiście widzimy, jak szczycą się Boże dzieci tymi, którzy tak rzeczywiście życie swoje oddają. Chwała Panu naszemu za to, że później możemy rzeczywiście takie osoby nawet w Biblii się znajdować, aby nam zachęty jeszcze więcej przydać. Jeszcze z 2 Tymoteusza. Mocny fragment, ale taki jakże prawdziwy o tym czasie, w którym żyjemy. Pokazuje nam wyraźnie. 3 rozdział, 1 werset. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. I tu jest napisane na samym początku, a to wiedz, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ty żyjąc w tych czasach, patrząc na swojego Pana Jezusa Chrystusa, na Jego świętość, czystość, będziesz rzeczywiście trwać w Nim na przekór wszystkiemu, co jest tutaj na tej ziemi, dlatego, że ten trud, wiesz, nie jest trudem zmarnowanego życia, nie jest trudem, którego nie chcesz ponosić. Jest tym, co jako chrześcijanin chcesz żyć, chcesz być uczniem tego Pana, więc stawiasz się do Niego na każdą lekcję, przychodzisz do Niego w każdym czasie, stajesz przed Nim i rzeczywiście możesz od Niego brać lekcję. Naprawdę, jeśli nie ponosisz trudu, jeśli nie stajesz przed swoim Panem, to są tylko dwie drogi. Naprawdę są dwie drogi. Później widać, jak ludzie tracą. W chrześcijaństwie na początku zrywają się, biegną, są szczęśliwi, gotowi są opowiadać innym, następnym pokoleniom o Jezusie Chrystusie, następnym, tacy z taką szczęśliwością. A nagle później jakby z nich spuścił tą całą siłę, tą całą moc. Co Biblia mówi? Jak to się dzieje? Otóż właśnie, oni stracili Chrystusa z oczu. Oni pozwolili sobie na to, żeby sobie samemu układać swoje chrześcijaństwo. Oni sobie pomyśleli, tak, jestem chrześcijaninem, jest wszystko dobrze, jest wszystko w porządku. Nie ruszajmy szczegółów. Moje życie do mnie należy. Dzisiaj wielu ludzi ma naprawdę pozamykane szczelnie swoje ogródki, swoje domy. Mówię tu obrazowo, ale mówię o sercach, umysłach ludzkich. O ich życiu osobistym mają pozamykane i mówią, nie wchodź tam. O, powiedziałbyś to Pawłowi, który staje przed tobą i mówi ci, ty rozpraw się z tym. Ty w imieniu Jezusa Chrystusa odrzuć to. Oczyść swoje serce. Nie, Pawle, nie wnikaj tam. To nie twoja sprawa. Chwała Panu naszemu za to, że kiedy wziął nasze życie, to wziął je w całości. I wszystko, co tyczy się nas, jest Jego sprawą. Wszystko, kiedy mu mówimy, że oddajemy całe życie, to wszystko, bez względu na to, jak masz swoje głębokie myślenie, jak masz swoje głębokie wizje, zamysły, wszystko jest Jego sprawą. I nie można powiedzieć mu nigdy, niech Bóg nas zachowa, żebyśmy powiedzieli kiedykolwiek, to jest moja sprawa. Bo w tym momencie, kiedy to będzie twoja sprawa, to zajmie się tą sprawą diabeł. Ale kiedy Chrystus się nią zajmie, to rzeczywiście widzi, zawsze poprowadzi do jasności, do czystości, do świętości. Zawsze tak będzie. I wtedy rzeczywiście jeszcze dokonać się będzie, można powiedzieć, ta wspaniała dojrzałość. I taka też konkretna rzecz się będzie dokonywać. Ty już nie będziesz filozofował na temat tego, co mają inni robić. Ty będziesz już rzeczywiście wiedział, że więcej Chrystusa, to więcej rozmawiania z Nim, więcej przebywania z Nim. Naprawdę można mieć rzeczywiście myślenie o sobie, że moje słowa muszą być takie i pouczać innych i robić po swojemu. Nie będzie wzrostu. Tu nie ma, że każdy kłos rośnie po swojemu na tym polu. Nie ma. Nie ma czegoś powiedzianego takie, ja cię wrzuciłem w ziemię, ty sobie rośnij jak chcesz. Dzisiaj naprawdę jest pod wielkim doświadczeniem, są następni wierzący, którzy się nawracają. Bo przecież ci, którzy nawrócili się w ostatnim czasie, na nich jest presja i to widać, naprawdę widać. Tych braci, te siostry, patrzę na też siebie, widać ludzi, jak żyją pod presją, ja sam. Mówią sobie, ja sam, im podpowiada wróg, ja sam. Niech Chrystus nas prowadzi, będziesz najbezpieczniejszy. Nie rób niczego po swojemu, bo zginiesz. Chrystus mówi, nie rób niczego, nie wiesz, jak się poruszyć po tym zaminowanym polu. Nie wiesz, jak się poruszać po tym polu, gdzie naprawdę zginiesz, jak nie będziesz w Chrystusie Jezusie. Dlatego chwała Mu za to, że On wie, jak się poruszać. I mówi, nie Ty sam, lecz w mojej sile, w mojej mocy. I tylko tak, jak ja Ci mówię. Ja Cię będę uczył dojrzałości. Chwała Mu za to, że wziął całą odpowiedzialność za to. Że wziął całą odpowiedzialność, aby mnie i Ciebie wszystkiego nauczyć. Chwała Mu za to. Nigdy nie ucieknie. Nigdy nie zejdzie z pola. Nigdy. Do ostatniego Twojego oddechu obiecał, będzie z Tobą, kiedy rzeczywiście Ty nie uciekniesz z tej szkoły. Kiedy nie powiesz ja sam i nie wyjdziesz z tej klasy trzaskając drzwiami, myśląc sobie, ja sobie porobię po swojemu. Nie. On będzie, kiedy będziesz z Nim, kiedy będziesz przy Nim. Uniżenie posłusznie. Wtedy rzeczywiście zobaczysz, jaką w tej dojrzałości prowadzi Cię wspaniale dalej i dalej. I chwała Mu za to. Niech będzie. I uwielbienie. Chwała Mu za to i uwielbienie. Niech prowadzi nas dalej. Naprawdę. Amen.